6 minut po godzinie 21. Konrad Mielnik, dobry wieczór. Debata o kulturze w Radiu Gdańsk. 25 lat wolności i dziś rozmawiamy o tym, co się w tym czasie zmieniło w kulturze właśnie. Co się zmieniło w polityce kulturalnej, w zasadach finansowania. Co się zmieniło w finansach przede wszystkim. A gośćmi są Igor Michalski, aktor i dyrektor teatru. Mówię dyrektor teatru, bo przed Teatrem Muzycznym w Gdyni był również teatr dramatyczny. Jarosław Zalesiński, poeta i dziennikarz. Władysław Zawistowski, pisarz, no można powiedzieć przedstawiciel samorządu, czyli poeta, organów założycielskich, na przykład dla takich
teatrów. Zostaliśmy dobrani według klucza profesji artystycznej i profesji administracyjnej.
Tak. Właśnie zostaliśmy dobrani, żebyśmy mogli sobie na ten temat porozmawiać. Z czym panom się kojarzą początki tej transformacji? Bo wiele osób twierdzi, że w przypadku kultury była to taka zapaść. Nagle wszystko się zmieniło, popsuło. Czy tak rzeczywiście było?
No zapaść była chyba nie tylko w dziedzinie kultury, więc tu bym tego absolutnie nie mistyfikował. Były trudne lata. Pamiętam sam początek lat 90. Pracowałem jeszcze wówczas w Teatrze Wybrzeże i zdarzało mi się, wyznam to teraz z pewnym wstydem, ale no, anegdota ma swoją wartość, zdarzało mi się zapomnieć odebrać pensję z kasy. Po prostu ta pensja była tak niska, że i tak się z niej nie utrzymywałem. Musiałem zarobić pieniądze na życie gdzie indziej, żeby dla przyjemności pracować w teatrze. Przypuszczam, że los wielu ludzi, muzyków, aktorów, ludzi pracujących w kulturze był podobny. To była rzeczywiście swego rodzaju zapaść. No ale w zapaści przecież był przemysł, była gospodarka, było szkolnictwo, była służba zdrowia. Spróbujmy wymienić dziedzinę, która nie była. No PGR-y na przykład były, tak? To był
po prostu czas my jeszcze musimy dodać do tego, że ten region, nasz region był w jakiś tam sposób karany. W związku z tym byliśmy przez wiele lat niedofinansowywani z centrali, czyli
ale
te
też
nasze...
w różnych dziedzinach, bo i służba zdrowia chyba ma, czy miała dość powodów, aby mówić, że różne rozdzielniki ówczesne niekoniecznie preferowały ten niepokorny przeszłości region. Ale jeśli już jestem przy głosie, to powiedziałbym, że jednak w mojej pamięci, kiedy wracam do samego początku, do tego przełomu, samego początku lat 90., to pierwsze moje skojarzenie nie prowadzi jednak mnie w stronę takiego pejzażu upadku i destrukcji, tylko do wspomnień, które zawdzięczę temu, iż po 89 roku zacząłem pracować jako dziennikarz, wtedy już jakoś już tak nie wypadało. I moje dziennikarskie wspomnienie z tego przełomu dotyczy takiej to mianowicie rzeczy, że jeszcze spotykaliśmy się z instytucją cenzury, która, przypomnę, jeszcze do wiosny 90 roku w tym kraju funkcjonowała, chociaż dzisiaj wydaje się to zupełnie niemożliwe, a jednak z takimi wydrukami naszych artykułów chodziliśmy jeszcze do odpowiedniego urzędu tu w Gdańsku, żeby otrzymać odpowiednią pieczęć. Pamiętam taką czerwoną, prostokątną pieczęć na owych wydrukach naszych artykułów. Oczywiście o żadnych komputerach też nie mogło jeszcze wtedy być mowy. I to jest moje wspomnienie owego przełomu, że ta instytucja jeszcze funkcjonowała, co dla mojej pamięci jest dzisiaj takim, taką powtórką czy powrotem do tego, że to był jeszcze czas bardzo płynny, że to była rzeczywistość, która się wcale tak z dnia na dzień nie zmieniła 4 czerwca. Ale to, co zawdzięczaliśmy tym zmianom, to właśnie, że po iluś miesiącach przestaliśmy chodzić do owego urzędu i że słowo stało się wolne. I to jest dla mnie jakby pierwsze wspomnienie, pierwsze skojarzenie z tym przełomem 89 roku.
No to w radiu było łatwiej pod tym względem, przynajmniej w tej dziedzinie, którą ja się zajmuję, bo wystarczyło zadzwonić pod koniec i powiedzieć, co będzie w audycji, ale jak ktoś tam słyszał, że to jest jakaś audycja kulturalna, to machał na tą ręką i jakoś to przechodziło. Miałem tylko taki problem. Właśnie w tym okresie przełomu udało nam się nagrać muzykę Ireny Pfeiffer, to taka krakowska kompozytorka, przyjaciółka zresztą Jana Pawła II, i ona napisała muzykę do tekstów Karola Wojtyły. Nazwała to Modlitwy Jana Pawła II i to nagrywaliśmy w Gdyni Obłużu i śpiewały karmelitanki bose. I tylko pamiętam, że, bo ta audycja była w Warszawie, wtedy jeszcze nie było Radia Gdańsk jako takiego SA. Byliśmy częścią tak zwanego radiokomitetu. Ja tą audycję wysyłałem na taśmie i oni mi ją odsyłali i mówili, że ta modlitwa nie może pójść. Ja ją systematycznie odklejałem z tego początku i wklejałem w środek. I tak za którymś razem w końcu się to udawało, ale rzeczywiście to, co powiedziałeś, Jarku, o tym, no to na pewno znaczący element tego wszystkiego i to dotyczy nie tylko pracy dziennikarzy, ale dotyczy to pracy wszystkich
artystów. Ekspresja artystycznie stała się czymś, co było już dostępne.
No, minęło 25 lat i co prawda mamy... Nie mamy w tej chwili cenzury, no ale mamy nadal prawo, które w porównaniu z prawodawstwem europejskim może być uważane za rodzaj sposobu cenzurowania również wypowiedzi artystycznych. Do dzisiaj, przypominam, w Polsce można pójść do więzienia za obrazę, za to, co się wydrukowało w gazecie. Tak? To tylko w Polsce, na Białorusi, w Rosji, nigdzie więcej. Oczywiście to nie znaczy, że nie należy się kara za obrazę. Oczywiście bardzo może być to kara poważna, ale nie więzienie.
No, ale regulują działania i instytucji artystycznych, i instytucji mediów, takich jak media, bo to też jest w pewnym sensie, właściwie nie w pewnym sensie, ale media to także instytucja kultury, może innego rodzaju, ale różnego rodzaju ustawy, łącznie z ustawą o ochronie zwierząt. Także no nie można sobie...
Ale skoro już mówisz o ustawach, to wracając pamięcią do roku 89, wtedy się decydowało bardzo wiele różnych rzeczy. Tak? No wchodził w życie plan Balcerowicza, wcześniej te decyzje ministra Wilczka, niedawno zmarłego, uwalniające działalność gospodarczą. I wtedy w 89 roku za ministerowania Izabeli Cywińskiej właściwie zdecydował się przyszły kształt tego, co no, nazywamy polityką kulturalną. Nigdzie nie było bardzo wyraźnie powiedziane i przypomnę panom, że Leszek Balcerowicz, prawdziwy liberał, do dzisiaj ma bardzo niebezpieczne, jak uważam, poglądy na temat funkcjonowania i finansowania życia kulturalnego. Wtedy podjęto decyzję o tym, że nie kultura jako taka, bo to jest abstrakcja, ale instytucje kultury pozostaną właściwie w tym samym kształcie, w którym były za komuny. Także będą publicznymi instytucjami kultury. To wcale nie jest oczywiste. Wcale nie jest oczywiste. Oczywiście w Europie, w praktycznie każdym kraju istnieje jakaś forma publicznego finansowania kultury. W Ameryce prawie nie. W znikomym stopniu. Ale te modele są bardzo różne. I ten model, który w Polsce przetrwał, co moim zdaniem jest wielką zaletą. On ewoluował, ale przetrwał. To jest model, dzięki któremu możemy mieć na przykład teatr repertuarowy. Tak? Nie taki temat teatr półkomercyjny, który żyje z ciągłej zmiany, który musi kusić widza ciągle czym innym, tylko teatr taki jak Teatr Wybrzeże, który potrafi w jednym miesiącu, no oczywiście na trzech scenach, zagrać 30 parę tytułów. Tak? To jest rekord Teatru Wybrzeże. 30 parę tytułów, proszę państwa, w ciągu jednego miesiąca. To jest wartość, tak? A nie teatr, który rąbie coś komercyjnego i potem wali 200 przedstawień pod rząd. Tak? Ktoś, kto raz był, to właściwie przez 2 lata może ten budynek
takiego operowego porównania, to taki słynny system Stagioni właśnie we włoskich operach funkcjonujący. No nie byłoby teatru muzycznego przede wszystkim. No, no nie można byłoby pewnych rzeczy robić, gdyby nie te instytucje kultury, które jednak są finansowane z budżetu, oczywiście z różnego budżetu, o tym trzeba pamiętać, bo to jest i budżet ministra, i to jest budżet samorządu, i to jest budżet to miasta.
Konrad, dla ścisłości, bo większość ludzi historii. Nie ma tego świadomości. Mnie to boli, więc ja to teraz powiem. Wtedy również, w 89 roku, właściwie zdecydowało się, że większość instytucji kultury zostanie przekazana samorządom. Igor na pewno pamięta, jak się strasznie tego bano w teatrach. Że taki teatr przejdzie tam pod miasto, czy nie daj Boże pod powiat, albo pod jakiegoś marszałka, nie wiadomo kto to jest, a oni, te samorządy, na pewno zaczną obcinać budżety. I proszę państwa, to się nie sprawdziło. Fenomen polega na tym, że największą publiczność teatralną w ogóle, kiedykolwiek po wojnie w Polsce, mierzoną przez GUS, mieliśmy w roku 74. Tak? Ona była ponad 2 razy większa niż w tej chwili. Czyli w tej chwili mamy połowę tej publiczności, którą mieliśmy 40 lat temu. Tak? Ale teatrów jest tyle samo. Nie został zamknięty od 89. Ktoś mi mówi, że jeden. Jeden teatr, no, nazwijmy to w cudzysłowie profesjonalny, a powstało bardzo wiele nowych. Nie tylko publicznych, również prywatnych, półprywatnych, fundacji.
No ale itd., mówimy itd. w tej chwili o teatrach, ale powstało w ogóle sporo nowych instytucji kultury jako
takich.
No dobrze,
ale ja nie skończyłem wątku. Chcę powiedzieć, że 99,9% wszystkich instytucji kultury w Polsce jest finansowanych przez samorządy różnego szczebla. państwowe instytucje kultury to jest taka śmietanka śmietanki. W całym województwie pomorskim są tylko 4 instytucje państwowe kultury, tak? Tylko 4. I to są wyłącznie muzea.
Tym niemniej wydaje mi się, słuchając pana dyrektora Zawistowskiego, że warto to przed słuchaczami Radia Gdańsk mimo wszystko jakoś rozróżnić i rozdzielić, bo zgadzając się z tym, że jedno i drugie, to znaczy po pierwsze rozstrzygnięcie tego, na ile rachunek ekonomiczny i wolny rynek ma decydować o funkcjonowaniu instytucji kultury, to jest pierwsze rozstrzygnięcie, które w zasadniczy sposób określiło kształt życia kulturalnego w Polsce dzisiaj i stało się rzeczywiście tak, że nie sam wolny rynek, choć wtedy wydawało się, że to może się jakby przechylić w tę stronę, że takie będą rozstrzygnięcia. Wolny rynek ma regulować również życie kultury. Tak się nie stało. Rozstrzygnięto to inaczej, co do dzisiaj prowokuje te same dyskusje właśnie między profesorem Balcerowiczem czy profesorem Hausnerem z jednej strony, którzy są właśnie takimi ekonomistami również w odniesieniu do życia kulturalnego, a tymi, którzy twierdzą, że to by podkopało jakby to skrzydło czy tę część życia kulturalnego, które na samym rachunku ekonomicznym zbudować się po prostu nie da. Ale od drugiej strony jest też tak, że pojawiają się głosy, iż ów zachowany model nie wyłącznie rynkowego funkcjonowania kultury to taka przechowania przywilejów dla twórców, którzy mogą wobec tego z tych przywilejów nie tak już rozbudowanych jak w czasach upaństwowionej kultury, ale jednak wciąż korzystać. To jest to temat dyskutowany. Jest to temat dyskutowany.
Tylko pytanie, Jarku, jacy twórcy mogli z przywilejów za minionej epoki korzystać?
Nie mówimy teraz o tych przywilejach, które dają nam pieniądze publiczne, prawda? Które niestety muszą być coraz większe, bo do teatrów wchodzi nowa technologia. Ten teatr poszedł bardzo do przodu technologicznie. Wtedy opierał się na jakichś ściankach, dekoracjach, które zjeżdżały z góry i to wystarczyło. To była dykta i parę mebli. Natomiast teraz to są już nowe rozwiązania i wiemy o światłach LED-owych, o inteligentnych reflektorach, o różnego rodzaju drucikach, które powodują to, że to światło po prostu robi klimat przedstawienia. Ja tutaj nie chcę wymieniać oczywiście dźwięku też i często to przewożone przez Wilsona na przykład światło waży ze 2 tony, to jest parę ciężarówek, bo tym światłem się właśnie robi w tej chwili atmosferę, klimat i przestrzeń sceny. Także to są technologicznie to po prostu ogromny skok, ale też ogromne pieniądze, które trzeba w to włożyć i mamy tylko świadomość i ciągle, że tak powiem, to jesteśmy takim na natarciu i szukamy tych pieniędzy, żeby zdobyć tę nową technologię. Także to samo jest, przecież zmienił się również rodzaj grania poprzez to, że w teatrach dramatycznych teraz używa się mikroportów, prawda, na przykład u Barlikowskiego, prawda, ten dźwięk po prostu, który kiedyś był podawany z daleka i był wygłaszany, był pewnego rodzaju takim oratorium, czy jakimś takim stylem głośnego, wyniosłego mówienia, teraz staje się intymniejszy poprzez bliskość technologii, poprzez dźwięk nadawany przez mikroporty.
Ja myślę, że tutaj, tak jak dyrektor mówi, że zmienił się w ogóle sposób produkcji przedstawienia w teatrze i to nie tylko teatrze dramatycznym, nie tylko teatrze muzycznym, tak myślę, że również można zwrócić uwagę na fakt, jak zmieniła się sytuacja na przykład polskich orkiestr symfonicznych, jak zmieniło się instrumentarium, jak zostało to wszystko w piękny sposób dofinansowane. To już nie tylko chodzi...
Ale przede wszystkim nie tylko, od nowa zbudowane.
Wszystko są od nowa... Ja już pomijam instytucje kultury, które powstały, czyli na przykład Filharmonia Bałtycka, jej siedziba, sfinansowana zresztą z pozyskanych przez nasz region środków europejskich, między innymi. Między innymi oczywiście. Natomiast instrumenty. To już nie tylko chodzi o skrzypce, że im starsze, tym lepsze i tak dalej, ale te wszystkie instrumenty dęte. Pamiętam kiedyś czasy i takie czytałem artykuły, że stał się wielki cud, bo baron Enoch zu Gutenberg zafundował Filharmonii Bałtyckiej obój ze złotymi klapkami i był to taki pierwszy instrument dęty z prawdziwego zdarzenia. Natomiast cała reszta grała na takich obojach gdzieś produkowanych w NRD taśmowo. Zresztą tych takich instrumentów po szkołach się muzycznych gdzieś po piwnicach wala sporo, jeżeli można użyć takiego określenia. W tej chwili to jest zmiana i to zmiana właśnie nie tylko instrumentów dętych, instrumentów perkusyjnych. No popatrzmy na fortepiany. Sam byłem kiedyś takim prowokatorem i mówiłem dyrektorowi opery, żeby pożyczył fortepian filharmonii, jak to się wszystko podzieliło, bo wtedy jeden dyrektor będzie mógł mówić, że nie ma fortepianu i drugi dyrektor będzie mógł mówić, że nie ma de facto fortepianu. Proszę, w tej chwili przyjeżdżają zagraniczni pianiści do filharmonii i im się proponuje wybór Steinwaya do koncertu.
Czy Bechsteina, tak?
I są, nie, Steinwaya i są mile zdziwieni, że mogą sobie wybrać. Także pod tym względem także jest bardzo wielka zmiana.
Natomiast Adziku, powiedziałeś o tej publiczności z lat 70. i teraz. Ja jestem zadziwiony, bo że ty masz takie dane, ale to jest bardzo prawdopodobne, bo pamiętajmy o tym, że w latach 70. mieliśmy chyba jeden program telewizyjny i to radio, o którym byśmy mówili tutaj przed wejściem, które nadawało z przerwami, prawda? I ta publiczność no, rzeczywiście dopisywała w teatrze, bo właściwie no, nie było gdzie pójść.
Ale Igor, ale po pierwsze, prawda? To jest bardzo łatwe do wytłumaczenia. Po pierwsze, kiedyś wtedy teatr było mniej więcej tyle samo, może teraz nawet jest więcej. Tylko, że kiedyś teatr grał przez cały tydzień, z wyjątkiem poniedziałku, a teraz bardzo często grają tylko w piątek i w sobotę. Po pierwsze, po drugie, teatry dramatyczne generalnie przeszły w całej Polsce proces kurczenia widowni, tak? Czyli z widowni 700 osobowych zrobił się 300 osobowe, albo gra się na scenie, budując widownię na 100 osób i tak dalej, i tak dalej. To samo w sobie nie wydaje mi się to jakimś...
Tylko teatr muzyczny w Gdyni.
No teatr muzyczny w Gdyni jest fenomenem w skali Polski, to powiem Państwu od razu i to po prostu są wszelkie możliwe rekordy, jeżeli chodzi zarówno o publiczność, jak i wpływy własne, z czego oczywiście województwo pomorskie się bardzo cieszy, ale skoro jesteśmy przy tym temacie, no dotykamy sprawy, proszę Państwa, niezwykle powiedziałbym dramatycznie wprost ważnej. Według danych Eurostatu, które miałem w ręku, w okresie no, tam sprawozdawczym, czyli to jest ostatnie chyba 4-5 lat, w Polsce spadła publiczność we wszelkich, uczestnicząca we wszelkich możliwych przedsięwzięciach kulturalnych, nawet w kinach, tak? W Europie spadła we wszystkich poza kinami. Czyli w kinach trochę urosło, gdzie indziej spadło. Przy czym te spadki są znacznie mniejsze niż u nas. To są spadki 2-3%, u nas jest 15-20 w ciągu 5 lat. Oczywiście. I to się wiąże również z tym, o czym ty powiedziałeś, czyli teatr, żeby grać, no, używając wszelkich możliwości ekspresji dzisiaj dostępnych, musi się doinwestować technicznie. Tak? Wszędzie wkracza ta szeroko rozumiana technika. No, ona siedzi też u nas w domu, siedzi w internecie. Możemy posłuchać każdej piosenki, każdego utworu. Ja ostatnio z ogromnym upodobaniem wchodzę na portal Trzej Kompozytorzy. To Nina udostępniła taki portal, gdzie jest Kilar Penderecki.
I Górecki, ulubiony kompozytor.
Nie Kilar, przepraszam. Lutosławski, Penderecki i Górecki.
Górecki.
Tak, ale przecież każdy może przede wszystkim kupić sobie kamerę i na przykład sam sobie zrobić film. Tak? Czy sam sobie skomponować.
Telefonem może zrobić film już teraz.
No i to jest dla nas wyzwanie. To jest dla nas wyzwanie.
Natomiast
i dla artystów, i dla instytucji.
Ale ja myślę, że ta tak zwana sztuka wysoka jakoś się będzie broniła. Broni się na Zachodzie. Proszę powiedzieć, z jakim trudem...
No, tak całkiem się nie broni, skoro ta publiczność spada.
No,
tak? publiczność
spada.
Również w operach.
No, na koncertach może niekoniecznie, bo na koncertach myślę można zaobserwować wzrost liczby publiczności. Ja oczywiście mogę założyć, że prawda, kiedyś były dwa koncerty symfoniczne, bo one były powtarzane, prawda? Bo tak było. W tej chwili jest jeden z tym samym programem, ale zapełnienie takiej sali jak Sala Filharmonii Bałtyckiej nie jest zadaniem łatwym. To jest także prawie 1000 osób. I jednak bardzo często są tam komplety, czego jeszcze kilka lat temu nie było. W związku z tym wydaje mi się, że tak czy inaczej robi się pewna moda na tę kulturę wysoką. To jest samo z teatrem. Trudno dostać bilet do Teatru Wybrzeże na przykład. Muszę zawsze, nawet Igor kiedyś mi mówił, czy czegoś nie potrzebuje, to mi załatwi.
Na jeszcze... chłopów też nie można dostać.
Także no...
Ale wiecie co, ja myślę, że to naprawdę teraz wymagania wobec czy sal koncertowych i teatru są ogromne poprzez właśnie tę technologię, którą mamy na co dzień w domu, gdzie siadamy sobie ze sprzętem po prostu klasy już takiej, że ten dźwięk po prostu nas otacza, że wchodzi do środka, powoduje drżenie serca. I dlatego wymagamy od teatru tej samej technologii, którą mamy w domu i na to musimy zwrócić uwagę. Czyli te sale koncertowe muszą być z takim dźwiękiem selektywnym, żeby ta orkiestra no, była słyszalna, żeby była różnica pomiędzy tą technologią domową, a czymś, co jest żywe, co jest
no
tu
właśnie,
i
mówi
teraz,
się, że nic nie zastąpi żywej sztuki, ale myśmy się zastanawiali, no nie tak dawno, bo na ostatnim konkursie chopinowskim, w takim gronie dziennikarzy, jak to jest, że kiedyś taki wielki mistrz miał dużo mniejszy repertuar niż taki młody człowiek w tej chwili startujący w takim konkursie. Nie dość, że ten człowiek ma olbrzymi repertuar, to jeszcze gra z precyzją komputera. I w pewnym momencie ktoś powiedział, że to jest między innymi zasługa internetu. W tej chwili możesz zobaczyć wszystko w najlepszym wydaniu, możesz porównać, możesz zestawić i jeżeli świadomie chcesz w tym wszystkim uczestniczyć, to nikt ci teoretycznie, bo w praktyce to się zdarza, kitu nie wciśnie. Nikt ci nie wmówi, że to jest najlepsze, najwspanialsze, bo ty tutaj mówisz zaraz, ale tutaj, no przepraszam, to jest złe? Także to też jest efekt tych nowych technologii.
Transmisje z Metropolitan Opera w live'ie po prostu już są codziennością. No, Teatr Studio w Warszawie ma taki sprzęt, zresztą tutaj zaproponowano też Teatrowi Muzycznemu, z tym, że koszty tego są dosyć duże. Metropolitan Opera chce 60% wpływów z biletów. Także to, i to są w soboty akurat są te transmisje, także to jest nieopłacalne niestety.
No tak, ale te wszystkie elementy, o których mówimy, tak naprawdę zawdzięczamy. Ja wiem oczywiście, że gdyby nie było wolności, to by nie było dostępu do tych technologii. Mamy przypadki blokowania internetu i tak dalej na świecie obserwujemy. Ale to jest nie tylko zasługa owej wolności, ale to jest również zasługa rozwoju technologii, który odbywa się w sposób błyskawiczny.
Owe nowe technologie i wpływ na życie kulturalne to jednak rzeczywistość może parunasta, ściśle biorąc chyba raczej paru lat. Natomiast jeśli byśmy się mieli pochylić nad tymi 25 lat i spróbować, tak przynajmniej bym proponował, wrócić do takiego ogarnięcia tych 25 lat, to poza tą rzeczą, o której tutaj już rozmawialiśmy, o tym, na ile zdecydowano o tym, iż rachunek ekonomiczny ma decydować o funkcjonowaniu życia kulturalnego, poczułem się zgaszony po moim stwierdzeniu, że nie wszystko jest dobrym owocem owego rozwiązania, owego zasadniczo bardzo dobrego rozwiązania, jakie przyjęto w Polsce. Wydaje mi się, że jednak głos mówiący o tym, iż rynek też musi być jakimś weryfikatorem pożyteczności działań artystycznych, nie jest takim głosem, który by należało jakoś tak odsunąć na bok i powiedzieć, no tak, to w ogóle nie ma znaczenia.
Wartościować w ilości widzów, nie wiem, w repertuarze, czy komediowy repertuar, czy muzykalowy repertuar nie jest misją publiczną, prawda? Jeżeli to są na przykład adaptacje dzieł literatury klasyki polskiej, czy Lalka, czy Chłopi. No jak weryfikować, jak znowu oceniać to i kto miałby to oceniać? Bo już wielu...
No ale co, takie wątpliwości mają nas prowadzić do myśli, że to nie ma żadnego znaczenia dla...
Nie, no myślę, że mi się wydaje, że ma znaczenie, bo jeżeli jest pełna sala, no to...
Tak, jest pełna sala, to znaczy, że warto, no, bo przychodzi, powiedzmy, my przewidujemy w Teatrze Muzycznym, przyjdzie do Gdyni około 200 tysięcy ludzi w roku.
Znaczy, zgadzam się absolutnie tutaj z panem Jarkiem. Jackiem, że nie możemy przestać zwracać uwagę na tak fundamentalną kategorię, jak po prostu zainteresowanie widzów wyrażone ich obecnością i pewnymi wpływami.
Tak, no to no się, jednak, nie musi tak dokładnie przekładać na rachunek ekonomiczny, ale jeżeli jest pełna sala, to jest zainteresowanie.
Dobrze, ale zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich 25 lat, zwiększenie mobilności ludzi, to jest też element, o którym musimy koniecznie powiedzieć, bo on ma bardzo duże znaczenie. Prawie każdy ma samochód, wsiada, jedzie. 100 kilometrów w ogóle nie jest żadna odległość. Tak? No stąd na przykład mnóstwo ogromnych imprez masowych, ogromnych eventów, no niektóre z nich są płatne. Oczywiście Open Air Festival jest płatny, ale już koncerty w ramach Solidarity of Arts na przykład są bezpłatne. Tak? Czyli nawet nie jesteśmy w stanie do końca właściwie powiedzieć, ile ludzi przyszło, no bo nie wydajesz nawet bezpłatnych wejściówek. Takich imprez jest bardzo dużo. Ja mówię o tych takich, no, które się odbywają z gwiazdami w Trójmieście, ale one się odbywają wszędzie. Każdy powiat ma jakieś swoje święto, jakiś swój meeting, festyn. One są bardzo często, czy prawie zawsze bezpłatne. Scena Letnia Teatru Wybrzeże w Pruszczu jest bezpłatna. Przykład, to mąci trochę obraz, tak?
Dajmy przykład z jakiejś instytucji, która nie ma widzów albo nie powinna być dotowana. O, bo to na przykładzie będzie nam łatwiej rozmawiać.
Znaczy ja tu takiej instytucji nie widzę. Przynajmniej nie, na naszym terenie, bo to nie o to chodzi.
Do muzeów chodzi bardzo
mój
mało.
Głos, mój głos ludzi, nie miał na celu wskazania takiej instytucji, ale sądzę, że można by wskazać takie czy inne przedsięwzięcia artystyczne. Nie chcę palcem wytykać kogokolwiek, ale chcę powiedzieć, że moim zdaniem z jednej strony to, iż ustrzegliśmy się takiego radykalnie liberalnego rozwiązania, które by prowadziło do tego, iż jedynym de facto weryfikatorem wartości przedsięwzięć artystycznych jest rynek, no to byłaby skrajność bardzo pewnie niebezpieczna dla budowy dobrze funkcjonującego życia kulturalnego, ale od drugiej strony no jednak nie jest tak, że ów efekt polegający na tym, że ktoś przychodzi, ktoś ogląda, ktoś kupuje, nie jest całkiem bez znaczenia dla określenia tego, że coś jest wartościowe. Tak, taką bym tutaj z nieśmiałą tezę stawiał.
No, natomiast ale nikt tego chyba nie neguje, jak tutaj siedzimy, tylko chodzi raczej, że zbyt dosłownie został zrozumiany tak zwany rachunek ekonomiczny, a to nie zawsze idzie ze sobą w parze, bo nie zawsze duża liczba słuchaczy idzie w parze z rachunkiem ekonomicznym. Znamy tutaj, dyrektor Zawistowski wspomniał o tych wielkich plenerowych koncertach, o gwiazdach pojawiających się, o imprezach i eventach organizowanych przez fundacje, instytuty, różnego rodzaju organizacje pozarządowe, prywatne agencje, a wiemy, że bardzo często one przynoszą wymierne straty, jak choćby słynny koncert Madonny na stadionie w Warszawie.
No więc właśnie.
A było dużo ludzi.
My też jesteśmy przecież społeczeństwem jeszcze nie na tyle bogatym, żeby sprostać temu rachunkowi ekonomicznemu, bo jednak cena biletu no może sięgać, powiedzmy, do
pewnej granicy.
Do pewnej granicy i nie może.
Szklany sufit jest nisko. Proszę Państwa, znam takie obliczenia, UNESCO to publikuje, że bilet do teatru, przeciętny bilet do przeciętnego teatru powinien kosztować w granicach 1% średniej krajowej. Wtedy można mówić, że teatr jest publiczny, jest dostępny. No my się w Polsce mieścimy w tych granicach, tak? Bo przeciętny bilet do teatru kosztuje, myślę, około 30 zł, a przeciętna pensja w Polsce jest przecież powyżej 3000, tak?
Czyli 30 zł to kosztuje na premierę do teatru miniatura.
Nie, to dużo tak, droższe są bilety.
Dużo droższe i dużo droższe są bilety na przykład do publicznych instytucji.
Mówię o przeciętnej cenie. Zapewniam Was, że jeżeli pojedziecie do mniejszego miasta niż Gdańsk, do Elbląga, Słupska, Koszalina, dostaniecie bilet do teatru za 30 zł.
To jest najdroższy z 35.
Ja to wiem lepiej niż Wy. Ile się sprzedaje biletów ulgowych? To w tej chwili zaczęło robić ludziom różnicę. Jeżeli ktoś ma legitymację studencką czy seniora, to oczywiście wykupuje bilet ulgowy.
W małych miejscowościach masz rację.
Powtarzam jeszcze raz, średnia cena w skali kraju jest poniżej 30 zł. Mieścimy się w tym 1%. Teatr jest dostępny. Jest dostępny dla tego, kto chce. Tak? To nie ma już organizowania widowni. Nie ma już żołnierzy siedzących na widowni karnie albo i niekarnie. Ale ja podniosę rękawicę.
To znaczy organizowanie widowni jest, bo chodzi o to, żeby jednak te widownie zapełnić.
Ale na innej zasadzie oczywiście. To, tak. Podniosę rękawicę, którą rzucił Igor do mojego ogródka, bo rzeczywiście my cały czas mówimy, proszę Państwa, o instytucjach artystycznych. A instytucje kultury to również muzea, biblioteki, domy kultury i tak dalej. Rzeczywiście w ciągu paru lat obserwujemy bardzo wyraźną tendencję spadku widzów w muzeach, co jest o tyle zaskakujące, że równocześnie jakby ciągle rośnie ruch turystyczny. Na przykład w Gdańsku możemy mieć znacznie większą ilość gości. To się niekoniecznie przekłada na obecność w muzeach. Ale w jakich muzeach? W jakich? W muzeach, że tak powiem, tradycyjnych. Tak? W muzeach tradycyjnych. Coraz więcej muzeów w Polsce i na świecie proponuje tą ofertę pewnej narracji. Tak? Prowadzi widza z jakąś opowieścią, z jakąś przygodą.
Również na naszym terenie też to proponuje.
Ale to jest bardzo wielki problem, bo ja przypomnę państwu, że tak naprawdę z punktu widzenia pewnej filozofii samej instytucji, jaką jest muzeum, to pokazywanie eksponatów i przyjmowanie gości to jest zakończenie pewnego procesu. Zwłaszcza w kraju, który tak jak Polska przez stulecia tracił. Był niszczony, palony, nasze archiwa, nasze zbiory były demolowane, wywożone za granicę i tak dalej, i tak dalej. To, co zostało, musi być zadbane. Muzea to są opiekunowie pamiątek ojczystych, no już mówiąc patetycznie, w różnych dziedzinach. Archeologii, etnografii, oczywiście sztuki i tak dalej. I to jest główny cel muzeów. Ale pytanie jest bardzo dobre, jeżeli ludzie przestaną przychodzić, żeby oglądać te zapaski łowickie, te skorupy gdzieś tam leżące w gablotach, to co wtedy? To będą takie magazyny tych pamiątek? A może trzeba zacząć to inaczej pokazywać?
No i się pokazuje. Najlepszy przykład Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, pewnej inicjatywy Muzeum Narodowego w Gdańsku, różnego rodzaju gry uliczne i tak dalej.
Na gruncie gdańskim to lada, no nie dzień, ale już lada miesiąc, a tym bardziej rok, będziemy mieli w Gdańsku dwa ogromne muzea narracyjne. Jedne z największych w Polsce. Czyli wystawę w ECS-ie i Muzeum II Wojny Światowej. Z jednej strony bardzo się oczywiście z tego cieszę. To będą dwie potężne instytucje. To bardzo jest dobre dla ruchu turystycznego, a przecież chcemy żyć z turystyki, bo wbrew temu, co nam się wydaje, proszę państwa, Gdańsk jest atrakcyjny, jeżeli chodzi o zabytki, jak najbardziej. Ale nie jest atrakcyjny, jeżeli chodzi o muzea. Dla światowca, który niejedno widział, no to jest do zobaczenia Memling. On pomknie zobaczyć Memlinga i na tym prawie koniec. Ta oferta jest skromna i to jest również nasza wina. To nie jest tylko brak zbiorów. To jest również nasza wina. Ile lat trzeba było, żeby powstało skromniuteńkie, niewygodne, bo umieszczone w wieży Muzeum Bursztynu. Przecież w Gdańsku powinien być Pałac Bursztynu, gdzie powinien cały piętra eksponatów
być na północnym
i dwa piętra
sklepów.
I dwa piętra sklepów.
Tylko nie wyszło.
Zresztą to nie jest... mało kto wie o tym, że w Muzeum Narodowym w Gdańsku jest największa w Europie kolekcja ornatów i różnych innych szat liturgicznych, jeszcze sięgająca średniowiecza. Tak? To wszystko jest zabezpieczone w skrzyniach. Tego nikt nie oglądał od kilkudziesięciu lat. Sam proces konserwacji, przygotowania tego do ekspozycji jest niezwykle kosztowny. Samo przygotowanie do ekspozycji będzie kosztowało miliony. Ale chcielibyśmy z czasem taką ekspozycję uruchomić, bo ona będzie czymś wyjątkowym.
No bo wiecie co, no, znowu otwieramy komputer, klikamy po prostu ornat i mamy wszystkie ornaty w internecie, możemy je z bliska zobaczyć i to jeszcze czasami może w 3D.
No, chcecie zwiedzić katedrę w Oliwie. Tak. Rozmawiałem z proboszczem Zielińskim, też możemy kliknąć, wejść do organów, zobaczyć jak są
tak,
w środku.
Tak, rzeczywiście Radzik ma rację, jak tu zrobić takie muzeum, ekspozycję taką, żeby ona była interesująca, już technologicznie jakby, żeby ona zaskakiwała widza i publiczność, no to jest wyzwanie, no.
Ja myślę, że wyzwanie to jest w każdej dziedzinie, nie tylko kultury, w każdej dziedzinie życia. Właśnie ta nowa technologia zmusza nas do zupełnie innego pojmowania pewnych rzeczy. Natomiast myślę, że jeszcze bardzo ciekawe elementy, które w ciągu tych 25 lat się pojawiły i możemy o nich także powiedzieć. Czasami lubimy tutaj rozmawiać o pieniądzach, to jest też uwolnienie stawek. Ja pamiętam, że kiedyś to pianista za wykonanie, ja mówię z tej swojej, jako były pianista ze swojej działki, mógł dostać tyle, a tyle za koncert i koniec, kropka. I jak był przyjezdny, to mógł dostać 50% więcej, jak pojechał do Katowic zagrać koncert w Filharmonii, a jak mieszkał w Gdańsku i grał w Gdańsku, to już tych 50% nie było. Musiała być tak zwana weryfikacja. Oczywiście dyplom uczelni artystycznej był tą weryfikacją, ale nie do każdego to trafiało. Sam pamiętam dyskusję jednego profesora, właściwie docenta wtedy Akademii Muzycznej w Gdańsku, który rozmawiał z panią z jednej z agencji, która do tej pory funkcjonuje, i ona się go pyta, czy weryfikację ma. On mówi, mam dyplom wyższej uczelni. Ale panie, weryfikację czy pan ma, ale ja tam nawet jestem docentem. Panie docent, nie docent, maturę w ogóle pan masz? No jak nie było tego papierka z ministerstwa, który
tak,
każdy
tak,
musiał...
Tak, minister podpisywał, tak. Ja mam taki...
Ale słuchajcie,
decyzja o tym, że się jest artystą.
Bo to jest niesamowite, że podobno w Polsce jest jeden z największych procentów na świecie ludzi z wyższym wykształceniem. A tutaj mówimy o tym, że spada... procent czytania ludzi, którzy czytają książki, czy procent ludzi chodzących do teatru, czy do muzeów. To strasznie dziwne, nie? Nie wydaje wam się...
Przybyło nam różnego rodzaju uczelni i teraz pytanie, ile to wykształcenie jest warte tak naprawdę.
No więc właśnie, dokładnie.
No tak, to był jeden z takich społecznych postulatów, upowszechnienie, na ile się da, wyższego wykształcenia w Polsce. No i rzeczywiście polegało to na takim rozbudowaniu systemu szkół wyższych, które rozdawały owe tytuły magisterskie, że ich, nie mówiąc o licencjackich, że ich wartość realna, to znaczy to, kto może się pochwalić dyplomem magistra w Polsce, niekoniecznie jest przekonany tego, że ilość przekłada się na jakość. Tak to po wielu latach owego procesu scholaryzacji polskiego społeczeństwa zaczynamy zauważać.
Tak, słynny cytat, to zresztą nie dotyczy to tylko wyższych szkół, ale tych niższych, które na przykład przychodzą do Muzeum Narodowego oglądać obraz Memlinga. I była dyskusja przy okazji mającego się dokonać wyboru papieża o dymie. Nie wiem dlaczego akurat przy obrazie Memlinga, ale już w końcu jedną z dziewcząt zapytało panią prowadzącą zajęcia. Proszę pani, to znaczy, że będzie tak, jeżeli będzie biały dym, to będzie biały papież, a jeżeli będzie czarny dym, to będzie czarny papież. I taka jest też nasza świadomość w wielu dziedzinach w tej chwili.
Słuchajcie, ale to jest anegdotycznie, bo tak zastanawiałem się, co tutaj można powiedzieć o takich zakulisowych zmianach przez te 25 lat w teatrze na przykład. I jak przypominam sobie w Teatrze Wybrzeże, bufet, w którym papierosy wszyscy palili i była po prostu taka chmura jedna wielka. To jest jedna rzecz. Nie można palić w tej chwili w żadnej instytucji kultury. A druga rzecz, słuchajcie, strasznie się piło wtedy. Alkohol, prawda? I to twardy alkohol. Jak teraz patrzę na tę młodzież, to oni po prostu są jakąś czystością samą po prostu, bo oni jakieś piwo, troszeczkę wina ewentualnie. Bo kompletnie się zmienił charakter jakby tych instytucji od wewnątrz. Nie wiem, dlatego że może to jeszcze było pokolenie tych ludzi, którzy przeżyli okupację, którzy mieli w sobie takie... Ten alkohol dawał mi takie poczucie wolności właśnie, prawda? On otwierał taką radość w środku człowieka. A teraz już ta radość im nie jest potrzebna, tym młodym ludziom. Oni się cieszą wszystkim. Oni wychodzą na ulicę, oni idą do parku. W tej chwili mają tyle możliwości i imprez, i zobaczenia, i pojechania w świat, że właściwie
no
ciężko
i świat
pracują,
do nas,
żeby się...
No, żeby o się tym tego, musimy tak? pamiętać ciągle, bo kiedyś nieczęsto mieliśmy do czynienia z wielkim artystą o światowym nazwisku. No jeszcze, jeśli chodzi o tak zwaną muzykę poważną, to czasem się zdarzało przy jakichś takich większych festiwalach typu Warszawska Jesień, typu na przykład Wratislavia Cantans. Natomiast jeśli chodzi o takie gwiazdy muzyki popularnej, no to no, Rolling Stonesi przyjechali, no ja o tym słyszałem, że przyjechali, to było wielkie święto. Kiedyś podobno, ale w tej chwili bez przerwy ktoś przyjeżdża.
Tak. A pamiętacie konfrontacje filmowe?
No właśnie.
Nie, ale a teraz premiera po premierze w Nowym Jorku jest premiera w Warszawie.
A u nas spiratowane następnego dnia.
Albo spiratowane.
Proszę bardzo, już w internecie.
To jest prawie tak jak w XIX wieku. Premiera na przykład opery Verdiego w Mediolanie i zaraz potem premiera we Lwowie. Polska.
Ale Konrad, ja ci jestem wdzięczny za to, co powiedziałeś, bo to, wiesz, są fajne, są anegdoty obyczajowo, jak to się zmieniło i tak dalej, natomiast to jest bardzo przytomne spostrzeżenie, że raptem uzyskaliśmy dostępność właściwie do wszystkiego. Tak? Każda gwiazda do nas przyjedzie, bo dlaczego ma nie przyjechać? No wystarczy, że potrafimy...
Właściwie jej zapłacić.
No właśnie, no, sam to powiedziałeś. No dobrze, ale proszę państwa, co to znaczy? Przecież ten 89 rok to równocześnie otworzył wszelkie granice. Również te granice, że tak powiem, na przykład praw autorskich, ograniczeń. Raptem do Polski runęła lawina świeżo tłumaczonych książek, nagrań, zaległych, że tak powiem, filmów. I ta konkurencja okazała się w wielu dziedzinach dramatyczna. Teraz od, ja wiem, 10 lat...
No i wreszcie trzeba było uchwalić tą ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która owszem funkcjonowała, ale nie w takim europejskim
Od 10 lat się odbudowuje
wymiarze.
Polska literatura popularna, tak? Kalicińska, Grochola i tak dalej. Ale lata 90. to były harlekiny. Kto jeszcze pamięta dzisiaj harlekiny? Właśnie polscy autorzy literatury popularnej byli wypchnięci, zepchnięci, prawie nie istnieli tam jakaś, może Chmielewska gdzieś tam, jedna, dwie
Ale
osoby.
Ale tanio było to wydrukować.
No, nie mówiąc też o tym, bo nie mówimy głównie o rzeczach, które nas cieszą i o zjawiskach pozytywnych, ale oczywiście te 25 lat, gdzie się sumują skutki tych zmian politycznych, o których mówimy, nieprawdopodobnego rozwoju technologii, rozwoju mobilności, można by to dorzucić jeszcze parę elementów. No, na przykład dziedzina, która jest w niezwykle głębokim kryzysie, to jest literatura, życie literackie, takie, jakie pamiętamy sprzed jeszcze 20-30 lat. Oczywiście są książki, są popularni autorzy, są spotkania autorskie, ale to dalece nie jest ta skala. No, na przykład z krajobrazu miast praktycznie giną księgarnie, przynajmniej księgarnie takie, jakie kiedyś pamiętaliśmy, bo w dzisiejszym Empiku możemy sobie kupić Coca-Colę, nie wiem, pamiątkę dla dziecka,
czekoladę,
piórnik, wiele różnych rzeczy. Już płyt właściwie nawet nie bardzo można tam
szukać. Pozmieniało się, ale myślę, że powinniśmy być z tych zmian tak czy inaczej zadowoleni. No, możemy rozmawiać na temat tych 25 lat bardzo długo. Niestety czas naszego spotkania jest ograniczony. Ja bym tam zadał po jednym takim ostatnim pytaniu panom. Co było najlepsze? Władysław Zawistowski.
Co było lepsze?
Najlepsze.
Najlepsze
z tych wszystkich zmian.
W ciągu
jesteście w stanie to
lat?
Powiedzieć?
To może ja ostatni. Igor, co było najlepsze? Czy oni mają inne pytania?
Najlepsze, tak? Co było
dla was, waszym zdaniem. Każdy odpowiada na to samo pytanie. Tak. Co waszym zdaniem
stało najlepsze?
Było najfajniejsze z tego wszystkiego.
No, najfajniejsze było to, że mamy wolne wybory.
Jarosław Zawiesiński?
Gdybym miał wymienić najpierw te rzeczy, które wydają mi się najistotniejsze do tego czasu, to wskazałbym na owo usamorządowienie kultury, czyli to, że instytucje kultury w bardzo dużym stopniu znalazły się w zarządzie samorządów i to wydaje mi się przy wszystkich niepokojach, które temu zjawisku towarzyszyły, okazało się jednym z najfortunniejszych rozwiązań dotyczących jakby budowy życia kulturalnego. I to pokazuje dzisiaj bardzo dobre skutki na wielu płaszczyznach. Natomiast gdybym miał od siebie powiedzieć, to bym jednak chyba wrócił do tego, od czego rozpocząłem, że przy wszystkich wątpliwościach, trudnościach, a i zapaściach, samo to, że cieszymy się swobodą, wolnością i wypowiedzi, i wolnością dostępu do przeróżnych wypowiedzi, wydaje mi się największym dobrodziejstwem tego 25-lecia.
No, ja nie będę oryginalny. Ja uważam konsekwentnie, że największą wartością demokracji jest wolność słowa i szeroko rozumiana. To jest również wolność wypowiedzi artystycznych, wolność zrzeszania się, wolność demonstrowania różnych poglądów, nawet takich, które mnie personalnie drażnią, złoszczą, gniewają, niepokoją. No, może po to one właśnie powstają, żeby niepokoić czy mnie, czy innych odbiorców. A mnie z kolei niepokoi wszelkie działanie próbujące tę wolność ograniczyć, a takie działania są, istnieją, wychodzą z przeróżnych środowisk, przede wszystkim fundamentalnych, przede wszystkim skrajnych, które na różne sposoby próbują nałożyć knebel artystom i nie tylko artystom. amerykańska demokracja, tak często stawiana za wzór całemu światu, stawia za absolutny fundament wolność słowa.
No, wybory, dlatego wolne wybory. Ja powiedziałem wolne wybory w tym sensie właśnie, że mamy do dyspozycji właściwie wszystko. Tak. Możemy wybrać tu, tam.
Wolność słowa, tak, wolne jest, wybory. Tak, tak jest, dla tak mnie jest. Uwolnienie wszystkiego. Uwolnienie nie tylko wyborów, ale uwolnienie, i znowu zacznę, po swojemu. Uwolnienie honorariów, uwolnienie możliwości.
Ustawa kominowa jest.
No, ustawa kominowa dotyczy dyrektorów, panie dyrektorze. No tak. Natomiast nie dotyczy artysty, którego pan dyrektor zaprosi. Oczywiście. Ale uwolnienie honorariów, właśnie spowodowanie, że nie tylko instytucje artystyczne czy instytucje kultury mogą organizować cokolwiek. Może to zrobić każdy, kto się na tym zna i ma ku temu właściwe kwalifikacje. I to jest największe chyba dobrodziejstwo tych ostatnich 25 lat w kulturze. Władysław Zawistowski, Igor Michalski, Jarosław Zalesiński. Ja się nazywam Konrad Mielnik. Oczywiście słuchają państwa Radia Gdańsk cały czas. Za chwilę o początkach naszego miasta. Wolne miasto, kolejny odcinek. A po 22 spotkanie z reportażem. Dziś reportaż bardzo ciekawy o misiu. Ale jakim? Zostańcie państwo z nami.